Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk. Przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk. To są rozmowy nie tylko polityczne. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się od tego, że na LinkedInie trafiłam na artykuł, którego tytuł brzmi "Zapomnij o Dolinie Krzemowej. Polska tworzy swój startupowy hub z zaawansowanymi technologiami". Autorem tego tekstu jest Paweł Czech. Tekst jest napisany dla portalu Nasdaq.com. Poszukałam Pawła Czecha. Co się okazało? Okazało się, że jest młody człowiek z ogromnym biznesową orientacją, ze znajomością języków, ze świetnym wykształceniem, a przede wszystkim pomysłem na zagospodarowanie swoich umiejętności zawodowych. Jest współtwórcą firmy NextD, właścicielem także firmy QuestTrip, właścicielem firmy IBC, no i człowiekiem, który ogólnie, jak rozumiem, w zaawansowanych technologiach znalazł swoją pasję. Oprócz tego wszystkiego myślę, że może śmiało uchodzić za twarz młodych polskich profesjonalistów. No i jest gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. Witam Pana na naszej antenie.
Witam Panią, dziękuję bardzo. Witam Państwa, bardzo miło gościć dzisiaj i rozmawiać.
Panie Pawle, czy Pana domem zarządza sztuczna inteligencja?
Nie, myślę, że tak jak większość osób, które mają styczność z nowoczesną technologią, we własnym domu bardzo uważam na to, żeby się nie pojawiała. Wyjątkiem jest termostat Nest, który zdalnie pozwala sterować temperaturą w zależności od warunków pogodowych, więc to jest jeden wyjątek. Ale poza tym im dom jest mniej inteligentny, tym jest bezpieczniejszy, proszę Państwa, więc tego się trzeba trzymać.
A czy swoim dzieciom pozwala Pan na to, żeby już korzystały z wszelkich urządzeń elektronicznych, żeby już logowały się na stację NASA?
Tak, jak najbardziej. Zawodowo przez olbrzymią ilość czasu zajmowałem się cyfrową edukacją, między innymi dla polskiej i fińskiej spółki. Uruchamiałem cyfrową transformację wydawnictw i ministerstw edukacji w ponad 45 krajach. Więc edukacja to jest jeden z elementów, które najbardziej mnie pasjonują i odpowiedź mi tak, w odpowiednim modelu, w odpowiedniej hybrydzie, mieszaninie czasu online i offline, korzystanie z narzędzi dydaktycznych w urządzeniach cyfrowych przynosi olbrzymie korzyści i pozwala dzieciom rozwinąć umiejętności, które są i będą dla nich kluczowe w XXI wieku i odcinanie się od tego jest też niezdrowe, tak? Prowadzi do cyfrowego wykluczenia młodego społeczeństwa i to też jest błąd.
Panie Pawle, czy to oznacza, że trzepak przechodzi do przeszłości? Ja nie wiem, czy Pan w ogóle jeszcze wie, co to jest trzepak.
Wiem, mamy trzepak też pod domem nasz, z którego ja korzystam i moich dwóch synów.
Znaczy chce mi Pan powiedzieć, że razem z synami wisi Pan na trzepaku?
Wisimy na pewno na trzepaku, tak, to jest na 100%. Trzepak nie odchodzi do przyszłości. To jest głębszy społeczny problem, który trzeba by było przeanalizować, dotyczący, czy korzystanie z nowoczesnej technologii izoluje młodszych i starszych ludzi od wzajemnej relacji społecznej, tak? Czy ta społeczność mała, do której jesteśmy przyzwyczajeni tak bardzo, którą tak bardzo choćby widać w amerykańskich miasteczkach, tak? Która jest tak zdrowa dla młodego człowieka, czy ta społeczność jest w ogóle do odtworzenia cyfrowo? I większość badań wskazuje na to, że nie jest. Będziemy musieli wspólnie znaleźć drogę, gdzie łączymy korzyści z tego, że cały świat stoi otworem w telefonie komórkowym, jak i z tego, że wspieranie się wzajemnie w interakcji twarzą w twarz, face to face, szczególnie w pandemii, tak, jest kluczowym elementem rozwoju młodych ludzi i są ku temu bardzo poważne badania prowadzone na całym świecie. Jedno i drugie musi współistnieć. Nie da się niestety ani jednego, ani drugiego zablokować, ani wykluczyć. I popadnięcie w którąkolwiek ze skrajności kończy się na pewno brakiem dostosowania w przyszłym życiu.
No tak, ale największy problem zawsze to jest ten balans, prawda, żeby umieć go zachować zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Panie Pawle, pan w czasie studiów jeszcze, a studia pan odbywał na Uniwersytecie Gdańskim i z Gdańskiem jest pan związany także i zawodowo, i rodzinnie. Pan jeszcze w czasie studiów był barmanem, kelnerem, później pan był praktykantem w Anglii w fabryce czekolady, później pan też jako praktykant trochę nabywał doświadczenia w spółkach handlu zagranicznego w Polsce, ale i na świecie. No i 7 lat spędził pan w amerykańskiej firmie z polskim jej przedstawicielstwem, Young Digital Planet. I w końcu stworzył pan taką firmę, o której pan mówi, że to jest taka firma, w której sam chciałby pan pracować. To znaczy, że co? Fabryka czekolady nie była dobra?
Fabryka czekolady to było marzenie dla wielu, natomiast ja potem przez 2 lata nie mogłem jeść już czekolady. Miałem takie unikalne doświadczenie, to jest bardzo... Bardzo głęboko pani przestudiowała moją historię, pani redaktor, więc dziękuję bardzo, bardzo mi miło, przede wszystkim schlebiają mi te wszystkie miłe słowa.
Natomiast... A w ogóle nic miłego nie powiedziałam, powiedziałam tylko, gdzie pan odbywał praktyki.
Znaczy to jest miłe, jest to, że jest to na tyle ciekawe, żeby o tym porozmawiać. Nie często mam ku temu okazję. Więc ja w fabryce czekolady zarządzałem ponad 140 osobami. W pracy zmianowej z 17 krajów. I to nauczyło mnie bardzo wiele, oprócz tego, że nie można mieszkać czekolady z orzeszkami i bez orzeszków, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe. Mam ich zresztą więcej, które są mniej lub bardziej zabawne i o których można opowiadać godzinami, ale jest to stworzenie własnej firmy, czy pracowanie we własny sposób jest bardzo ważne. W polskiej rzeczywistości, w której tak naprawdę znalazłem się dopiero od roku, tak, pomimo tego, że jestem w Gdańskiem związany całe życie, to nigdy do tej pory nie pracowałem z polskimi klientami. To jest moja pierwsza interakcja zawodowa od tak naprawdę początku 2020 roku, tuż przed pandemią. Moja pierwsza interakcja zawodowa, gdzie w ogóle uczestniczyłem w jakichkolwiek rozmowach z firmami polskimi, czy rozwijam jakikolwiek biznes, który ma swoje tak naprawdę główne korzenie w Polsce. I jest to doświadczenie całkowicie nowe, bardzo ciężkie, bardzo trudne. To o tym myślę, że na antenie tego radia możemy rozmawiać, bo polscy przedsiębiorcy, pomimo tego, że mają olbrzymi potencjał inżynieryjny i olbrzymi potencjał technologiczny, nie mają jeszcze takiej możliwości poruszania się w sposób płynny po rynku kapitałowym, szczególnie amerykańskim, jak i po rynku komercyjnym. Skala działania i myślenia dla wielu polskich przedsiębiorstw wyklucza ich sukces na rynkach zagranicznych. I to jest jeden z podstawowych elementów, który w tej chwili zmienia się i który ja i moi wspólnicy w NextD staramy się zmienić. Tak? To jest właśnie jedno z naszych podstawowych założeń, to jest to, że jest olbrzymia luka, to znaczy olbrzymia szansa w wartości polskich przedsiębiorstw i kompetencji polskich firm odnośnie tego, kim mogą się stać i czym mogą się stać. I dlaczego ten artykuł został w ogóle napisany na Nasdaq? Dlatego, że ilość polskich firm, które odbyło swój debiut na Nasdaq, no to jest ciągle zero. I jeżeli moglibyśmy coś z tym zrobić wspólnie, to jest chyba cel, tak? Ja bardzo mocno też wierzę w taką ideę, którą mam nadzieję wielu rodaków się zgodzi, że Polska, kiedy dołączyła do 30 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, to rozpoczęła drogę do 8 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, tak? I jedyne, co musimy zrobić, to pokonać Włochy. To już wtedy nie jest takie przerażające, bo tylko trzeba pokonać Włochów i jesteśmy w 8. No ale bardzo dużo rzeczy się może wydarzyć i musi się wydarzyć, więc ja planuję swoje następne 15 lat poświęcić na to, żeby firmy i przedsiębiorcy z centralnej Europy i głównie z Polski wychodzili w świat. I to jest moje zadanie.
Pisząc na profilu firmy NextDi o tym, jaki jest profil tej waszej firmy, napisał między innymi to, że gwarantujecie swoim klientom, że w ciągu 3 lat pod waszą opieką dana kompania z potencjałem swoim ma osiągnąć nawet 100 milionów dochodu.
Nie złotych, bo nie rozmawiamy w złotówkach.
Tak. I teraz tak, każdy, kto zakłada biznes, jest przekonany, że właśnie tyle będzie zarabiał. Natomiast brakuje mu, jak rozumiem, poza entuzjazmem i pomysłem, albo inaczej pomysłem i entuzjazmem, często tej wiedzy, która stoi za tym, jak wypromować, jak wyjść w świat. Czyli ja rozumiem, że NextDi proponuje właśnie to, żeby dać te tak zwane tools.
Tak, na pewno. Oprócz tego, że potrzebne są narzędzia związane z promocją, sprzedażą i budowaniem kanałów sprzedaży i dystrybucji, ale również monetyzacji, to znaczy też sposobu sprzedaży i pobierania faktycznie opłat za swoje usługi, to jest też olbrzymi niedosyt dostępu do rynku kapitałowego, czyli kapitału w Polsce jest ciągle za mało. I głównie musi pojawić się zagraniczny kapitał, prywatny, jak i instytucjonalny, o dużo większej skali. I teraz podam parę liczb, które jakby zobrazują problem. Milion sekund to jest 11 minut. Miliard sekund to 31 lat. W Polsce nie jest potrzeba 200 czy 300 milionów dolarów inwestycji, tylko jest potrzebne 20 miliardów dolarów inwestycji. Więc cały rynek venture capital w Polsce w zeszłym roku to było około, żeby nie skłamać, chyba około 340 milionów dolarów i on rok do roku wzrósł o 70%. Rok wcześniej, w 2019, to było 220. Tak liczbę mówię z głowy, więc mogę się trochę pomylić, ale rok do roku wzrósł jest ponad 70% inwestycji w Polsce. To jest boom kompletnie niespotykany na skalę światową. I teraz najbardziej inteligentny kapitał amerykański, taki jak na przykład Draper Ventures, już do Polski wszedł, już do Central Estonia wszedł. Najbardziej inteligentny kapitał chiński już do Polski wszedł.
A czy to dobrze? Czy to dobrze, że akurat chiński wszedł?
Czy to jest dobrze? To jest... Nie da się uniknąć tego, że Polska jest po środku. Tak?
Jestem hubem. Dzięki także swojemu geopolitycznemu położeniu.
Absolutnie. Makro ułożenie Polski w tej chwili w rzeczywistości między największym hubem kontenerowym euroazjatyckim i Polska jakby kończy ten hub handlowy na szlaku tak zwanym Belt and Road, tak? Jest po prostu szalenie istotne, a z drugiej strony inwestycje zachodnie, kiedy mówimy o inwestycjach amerykańskich czy inwestycjach unijnych, no są po prostu też oczekiwane. I teraz, ale co z tego, skoro w Martin Luther King Day w Nowym Jorku na lunchu wielkość umów przekracza 300 milionów dolarów. I to jest cały rok w Polsce, to tam jest... To jest jak jest day off, tak? To wtedy spada do takiego poziomu.
Panie Pawle, ale to znaczy, że pana firma ma co robić.
Dokładnie, to w ogóle nie podlega dyskusji, że my mamy co robić.
No właśnie, ale dla wielu naszych słuchaczy podejrzewam, że takie słowo jak deep tech czy hub, to są słowa trochę takie z pogranicza Harry Pottera. Czy pan mógłby nam trochę przybliżyć?
Oczywiście, więc w Polsce bardzo dobrze rozwijają się pewne gałęzie przemysłu i biznesu i wynika to z dostępności bardzo dużej ilości wysokiej klasy specjalistów, którzy są wykształceni przez wysokiej klasy specjalistów. I mówimy o specjalistów w zakresie Science, Technology, Engineering and Mathematics, tak zwany STEM. Około 400 tysięcy absolwentów rocznie zasila polską gospodarkę i to są ludzie, którzy nie odstają w żaden sposób od Doliny Krzemowej, a wręcz kiedy udają się do Doliny Krzemowej, odnoszą olbrzymie sukcesy. Tak? Więc Polska ma kilka gałęzi przemysłu technologicznych, z którymi doskonale sobie radzi, takich jak sztuczna inteligencja, tak, i wynikający z tego tak zwany deep tech komputerowy. Przemysł kosmiczny, przemysł mikromechaniczny, wszelkiego rodzaju inżynieria, biotechnologia, przemysł medyczny, przemysł gier, który wymaga olbrzymiej kreatywności. To są przemysły, które w Polsce odnoszą niesamowite sukcesy, a wręcz te przemysły są najtrudniejsze na całym świecie. I teraz, żeby podać kilka przykładów, na pewno mam nadzieję, że słuchacze, pani redaktor wiedzą, że jednym z współzałożycieli PayPala był Polak, tak? Czyli PayPal to jest jedna z pierwszych spółek Elona Muska, który jest w tej chwili drugim najbogatszym człowiekiem świata, na zmianę z pierwszym najbogatszym człowiekiem świata, tak? Niedawny debiut giełdowy Snowflake, również Polak za sterami tego przedsiębiorstwa. Więc potencjał jest olbrzymi i musimy wspólnie go wykorzystać.
Przy zastosowaniu tych zaawansowanych technologii, które są panu tak bliskie, o tym, jak rzeczywiście polski potencjał można wykorzystać i jakie warunki muszą być spełnione. Za chwilę porozmawiamy w drugiej części programu. Przypomnę, że gościem rozmów nie tylko politycznych jest wprost z Gdańska pan Paweł Czech. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk. Gościem rozmów nie tylko politycznych jest Paweł Czech, współwłaściciel, współtwórca firmy NextD, firmy zajmującej się generalnie pomocą biznesom, ale w bardzo konkretnym kontekście zaawansowanych technologii opartych o innowacyjne rozwiązania. Panie Pawle, to pan popełnił w sierpniu 2020 roku dla portalu Nasdaq.com taki artykuł, o którym już mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Zapomnij o Dolinie Krzemowej. Polska tworzy swój startupowy hub z zaawansowanymi technologiami. Powiedzieliśmy wstępnie już o tym potencjale Polski, ale zanim przejdziemy do konkretu, dlaczego pan nie pracuje za granicą, tylko właśnie w Polsce?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja się też z nim mierzę w zasadzie codziennie, prowadząc firmę w Polsce i współpracując z polskimi firmami. Mierzę się z nim w zasadzie codziennie. Głównie dlatego, że największa szansa na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, którą ja widzę na świecie, jest w tej chwili właśnie w Polsce. Dowolnego przedsiębiorstwa. To jest większa szansa niż w Stanach, niż w Chinach, niż w Brazylii, niż w Singapurze. Polska gospodarka jest notowana jako druga lub trzecia najbardziej konkurencyjna gospodarka na świecie, zaraz po Singapurze i Indonezji. W Singapurze jest gorąco, mieszkałem, więc wiem, że jest gorąco, a w Indonezji jest nieprzewidywalnie jeszcze bardziej niż u nas, więc Polska jest trzecim naturalnym wyborem.
I co takiego fascynującego dla inwestora może być, zagranicznego inwestora w Polsce, żeby właśnie tu ulokować swoje pieniądze? Bo pan w swoim artykule pisze, że Polska już wyszła z pozycji czeladnika, że może nie jest mistrzem, ale na pewno w swoim regionie jest liderem w zakresie tych zaawansowanych technologii, w zakresie startupów również.
Jednym z podstawowych atutów ulokowania kapitału w Polsce jest dostęp do olbrzymiej ilości bardzo wysokiej jakości kapitału ludzkiego. czyli podstawowym problemem rozpoczęcia dowolnego przedsiębiorstwa jest dostęp do ludzi, którzy będą mogli urzeczywistnić jego wizję. Przedsiębiorstwo jest zespołem ludzi, którzy wspólnie organizują się dookoła idei, jak również kapitału do osiągnięcia konkretnego efektu, czy to efektu społecznego, czy efektu dotarcia do konkretnej ilości ludzi, dolecenia na Marsa, czy wygenerowania zysku. I w Polsce dostęp do bardzo wysokiej klasy ludzi jest po prostu szalenie ułatwiony w porównaniu do innych miejsc na świecie. Jest to jeden z podstawowych elementów. Drugim jest aktywność i dostępność bardzo dużej ilości kapitału, który jest equity free and debt free, czyli nie wymaga pokrycia go udziałami, nie wymaga pokrycia go długiem. Mówimy tutaj o inwestycjach unijnych w polską gospodarkę, natomiast ma to swoje pułapki. To znaczy przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z dostępności kapitału unijnego, zapominając bardzo często, że ten w zasadzie darmowy pieniądz powinien być wykorzystany, żeby natychmiast zdobyć klienta, a nie do perfekcji wypracować produkt, który nigdy nie trafi na rynek. I jest to taka przypadłość, z którą będziemy pewnie jeszcze parę lat walczyć.
Pan pisze również o tym, że w tej młodszej generacji jest ogromny apetyt na to, by po pierwsze zarabiać duże pieniądze, co jest oczywiste, ale by także realizować się zawodowo. Tak duży, że też w dużym stopniu popycha młodych ludzi do wyjazdu za granicę i oni niekoniecznie trafiają do spółek IT czy do kompanii IT, tylko do nazmywaki, a mogą u siebie w kraju robić to, co lubią i chcą.
W Polsce nie mamy dostatecznie dużych firm, aby utrzymać taką ilość miejsc pracy wysokiej jakości, wysoko opłacanych, aby zatrzymać wszystkich ludzi przed wyjazdem. Jedną z podstawowych gałęzi przemysłu polskiego IT jest tak zwany business process outsourcing, czyli dostarczanie usług zewnętrznych na potrzeby kontrahenta, bardzo często kontrahenta amerykańskiego. Powoduje to, że ludzie, którzy pracują w tych spółkach, nabywają olbrzymie ilości doświadczenia i kompetencji i ten głód powstaje z potrzeby posiadania czegoś swojego i zbudowania czegoś większego. Więc wydaje mi się, że te duże polskie firmy w tej chwili się tworzą, powstają, tak, jest już kilka bardzo fajnych, dużych przykładów i te duże polskie firmy pozwolą zatrudnić wszystkich, którzy będą szukali tej pracy, ale w tej chwili na pewno jeszcze jest więcej osób chętnych niż dostępnych bardzo wysokiej klasy miejsc i dobrze opłacanych miejsc pracy, ale to się bardzo szybko zmieni.
Niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają to, że taką etykietą pracownika w Polsce było, czy się stoi, czy się leży, czyli brakowało tej etyki pracy. Czy pan uważa, że to jest już absolutna przeszłość?
Nie, pani redaktor, nie jest to absolutna przeszłość. Jest to zaszłość, która dotyka na pewno wielu młodych ludzi, ale głównie ludzi troszeczkę starszych. Natomiast bardzo ważne jest to, że należy wykonywać pracę, czy należy zajmować się czymś, co jest spójne z naszym systemem wartości. Więc jeżeli w Polsce znajdziemy coś, co dla nas jest istotne, jest dla nas ważne. Nie mówię o idei w żaden sposób, mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, że to, co robimy, jest istotne. Tak? Bardzo taką ciekawą anegdotą, którą pewnie większość słuchaczy mogło kiedyś słyszeć, jest, co robi woźny w NASA? No, woźny w NASA sprawia, że statki kosmiczne lecą na Księżyc. I tak naprawdę jest też w każdym przedsiębiorstwie. Co się musi zmienić, to musi się zmienić postrzeganie właścicieli firm z tego, że pracownik jest od wykonywania poleceń. Musi się zmienić na to, że pracownik jest od tego, żeby budować wartość. A pracownik buduje swoją wartość ucząc się, pracownik buduje swoją wartość zarabiając odpowiednie, godziwe pieniądze, pracownik buduje swoją wartość, kiedy realizuje projekt i widzi, jak jego pomysły
jakiego doświadczenia są wykorzystywane. Tego też młodych przedsiębiorców musimy uczyć. Tak? Musimy ich uczyć tego, że jeżeli pracują z kimś, to pracują w zasadzie w rodzinie. Tak?
Wróćmy jeszcze do inwestorów. Czy Pana zdaniem amerykański inwestor, może inaczej, zagraniczny inwestor, może mieć poczucie, że ma przychylność polskiego rządu do tego, by inwestować nad Wisłą?
Ja się staram nie ingerować w ten temat od strony politycznej i polskiego rządu. Powiem w skrócie, czy jest to rząd jeden, czy jest to rząd drugi, czy trzeci, czy siódmy, to, żeby polska gospodarka była w czołowych 8 gospodarkach świata, jest dla wszystkich z korzyścią, niezależnie od tego, kto rządzi. Więc inwestor, wkładając swój kapitał w Polskę i w region centralnej Europy, może oczekiwać wysokiego zwrotu w przewidywalnych warunkach komercyjnych i prawnych. Alternatywą dla takich inwestycji są inwestycje mało wzrostowe w krajach już rozwiniętych, tak? I bardzo ryzykowne inwestycje w krajach rozwijających się równie szybko co Polska, jednak nie objętych zakresem prawnym Unii Europejskiej.
Czyli ponownie ta Polska wychodzi tutaj nam trochę tak na lidera w regionie, ale niektórzy mówią, i także Pan do tego nawiązuje w tym artykule, do którego ciągle wracamy, że w dużym stopniu też obecność inwestorów zależy od chmury.
Tak, to jest, żeby wyjaśnić też wszystkim na antenie, zależy od chmury. Chmura, czyli tak naprawdę w skrócie, chmura, czyli dane w sieci internetowej, nie istnieją. Nie istnieje takie pojęcie jak chmura. To są państwa dane na czyimś komputerze. One są zawsze na czyimś komputerze. I teraz właścicielem większości tych komputerów, na których trzymamy swoje zdjęcia, na których trzymamy swoją muzykę, swoje filmy, swoje kontakty, są korporacje amerykańskie bądź koreańskie bądź chińskie. Tak, więc mówimy tutaj o firmach Apple, Google, Samsung bądź Huawei, dostawców tej chmury. I teraz w ramach rozszerzania tej chmury, czyli dostępności tych usług w naszym regionie, Microsoft, jak i Google zainwestowały olbrzymie pieniądze właśnie w Polsce. Nie wiem, znowu pewnie większość słuchaczy o tym nie wie, natomiast mówimy tutaj o ponad 3,5 miliardach dolarów, które zostały przeznaczone na rozwój tych technologii w Polsce w najbliższych kilkunastu miesiącach. Są to olbrzymie pieniądze, które świadczą o tym, że korporacyjni giganci amerykańscy, jak i koreańscy i chińscy już zdecydowali, że to Polska będzie następnym, nie chcę powiedzieć polem walki, ale będzie następnym polem do ustalenia lidera w regionie. I to wskazuje na to, że za nimi powinny podążyć inne inteligentne pieniądze instytucjonalne i prywatne.
Polska to ten modelowy sukces, a na pewno wzór i przykład dla innych krajów w regionie, a zachęta ogromna dla inwestorów. No, tak jak Pan powiedział, giganci typu Microsoft, Google, Intel, ale także i przecież bardzo dużo laboratoriów typu R&D.
Tak, Intel ma największe centrum R&D, które ma na świecie, o ile się nie mylę, jest w Polsce. To jest kilka tysięcy inżynierów bardzo wysokiej klasy, zresztą w Gdańsku, bardzo niedaleko lotniska, więc łatwo jest dolecieć i zobaczyć. Tak, są to praca R&D tych wielkich korporacji, ich zaplecze badawcze w Polsce jest w tej chwili rozwijane bardzo, bardzo dynamicznie.
Więc już rozumiemy.
Kolejny dobry znak.
Że to jest rzeczywiście powód, dla którego Pan pracuje w Polsce, w Gdańsku. No i właśnie, dlaczego w Gdańsku, a nie w Warszawie?
Bardziej tutaj oczywiście względy rodzinne zaważyły, jak również bliskość morza, jakość życia, jakość powietrza, dostępność lasu i pewna też kultura. No dla mnie Gdańsk jest jakby najbardziej przychylnym kulturowo miastem do rozwoju nowych technologii ze względu na swoje korzenie handlowe. Jak również Gdańsk przyciąga bardzo aktywnie, dynamicznie dużych inwestorów korporacyjnych. W Warszawie również jest pięknie. Warszawa się zmieniła, jest wspaniała. Bardzo dużo moich gości z zagranicy przylatuje do Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania, Torunia czy Gdańska i chwalą nas i dobrze, że nas chwalą i mają nas dalej chwalić. Natomiast też, żebyśmy nie popadli trochę w samozachwyt, my się oczywiście musimy bardzo dużo nauczyć. Estonia, malutka Estonia, ma kilkadziesiąt już w tej chwili firm o statusie tak zwanego unicorna, jednostka, czyli ich wartość przekroczyła ponad miliard dolarów. Polska ciągle czeka na tego typu firmy w bardzo dużych ilościach. Podobnie Izrael, który cechuje się takim powiedzeniem startup nation, czyli państwo zarządzane przez innowacje. I tutaj uważam, że największym atutem, który byśmy musieli jakoś wspólnie jeszcze wypracować, bo tego jeszcze nie ma, byłaby wspólna zgoda, że Gdańsk, Warszawa, Toruń, Wrocław, my wszyscy razem pracujemy na to, żeby to było państwo zarządzane przez innowacje. I to jest jeszcze przed nami, to jest jeszcze praca do odrobienia, bardzo duża, olbrzymia. Nie wiem, czy 15 lat wystarczy, ale musimy się postarać.
Dlaczego akurat 15 lat?
Chciałem przyjść na emeryturę.
No dobrze, to jeszcze za chwilę.
Myślę, że popracuję tyle i to już mi wystarczy.
A później pan pojedzie na żagle.
Chciałbym przekazać komuś młodszemu pałeczkę, wypracować nowe pokolenie. Ja wbrew pozorom, ja jeszcze pamiętam komunę, jeszcze stałem z kartką i krzyczałem za szynką, prawda? Więc ja to jeszcze, ja tak to w miarę jeszcze pamiętam, nie do końca jak przez mgłę. Natomiast młodzi ludzie muszą iść za nami i musimy im ustępować miejsca, więc ja nie mam zamiaru nie ustąpić miejsca.
Jak słyszymy, polski rynek technologiczny to już nie jest rynek eksperymentalny, to już jest rynek osadzony w technologicznej drabince, atrakcyjny dla inwestorów, pomaga w zaistnieniu na rynku tych technologii zaawansowanych, między innymi firma NextD, której współwłaścicielem jest nasz rozmówca Paweł Czech. Panie Pawle, jak pan sądzi, jak szybko będzie pan w stanie teleportować się? Czy to za 15 lat już będzie możliwe?
Tak. Przyspieszamy. To nie będzie 15 lat, to będzie szybciej. My przyspieszamy, wszyscy dookoła nas przyspieszają. Każdy sukces, który jest nie moim sukcesem, tylko pomaga nam, tak? Nie naszym sukcesem wspólnym, nie naszej firmy, nie naszej grupy ludzi. To jest bardzo ważne. Uważam, że każdy powinien tak myśleć, że wszystko, każdy, kto odnosi sukces dookoła nas, powoduje, że nam będzie łatwiej odnieść sukces. To jest taka amerykańska cecha, oprócz uśmiechu, której mam nadzieję wszystkim nam życzę, wszystkim rodakom i wszystkim, którzy przyjeżdżają też do naszego kraju pracować i rozwijać przedsiębiorstwa, żeby cieszyli się nawzajem ze swoich sukcesów i je celebrowali też.
To jeszcze nam proszę powiedzieć na koniec, czy pandemia zaszkodziła, czy pomogła w zaawansowanych startupowych technologiach? W kontekście Polski naturalnie.
W kontekście Polski uważam, że pokazała, którzy przedsiębiorcy, które firmy, startupy, czy też duże korporacje umieją dostosować się do sytuacji. Pandemia nie wstrzymała większości firm czy biznesów. Są oczywiście branże, które są szalenie uderzone, branża turystyczna czy gastronomiczna, i tam ciężko doszukiwać się pozytywów. Nie można zapominać, że bardzo wiele osób musi sobie radzić w bardzo ciężkiej sytuacji. Natomiast branża medyczna, biotechnologiczna, branża IT czy branża gier przeżywają niesamowity rozkwit. Jeszcze raz wrócę do tego, że rok do roku inwestycje w Polsce w małe przedsiębiorstwa, w młode przedsiębiorstwa, niekoniecznie małe, ale młode, wzrosły rok do roku 70% ponad. W trakcie pandemii nie ma drugiego takiego kraju na świecie.
I to brzmi bardzo optymistycznie. Gościem rozmów nie tylko politycznych był człowiek, który pomaga w tworzeniu przekonania, że Polska jest nową Doliną Krzemową. Pan Paweł Czech, dziękuję panu za czas i wizytę na naszej antenie.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani redaktor i zapraszam państwa do kontaktu również z nami bezpośrednio i rozpoczęcia współpracy. No bardzo po amerykańsku, nie mogłoby się obyć bez reklamy.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o 1:00. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.